Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie ksiądz Kamil Dąbrowski. Witam Państwa w cotygodniowej audycji Ewangelia i życie. W Kościele obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. To czas, który ukazuje nam Jezusa wchodzącego wraz z trzema apostołami na górę Tabor. O znaczeniu i symbolice tego wydarzenia dowiemy się z dzisiejszej Ewangelii oraz komentarza do niej, który przygotował ksiądz Wojciech Kapica, ojciec duchowny archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Po 6 dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Dzisiejsza niedziela to święto Przemienienia Pańskiego. Słyszymy znany fragment Ewangelii, kiedy Jezus bierze na wysoką górę swoich uczniów, Piotra, Jakuba i Jana. Góra w Piśmie Świętym to miejsce modlitwy i objawienia Boga. Widzimy Jezusa, którego wygląd twarzy odmienił się. Możemy powiedzieć, że wygląd twarzy stał się jakby inny. Uczniowie nigdy nie widzieli takiego Jezusa, co spowodowało w nich strach. Inny Jezus, choć poznawalny, to jednak nie do końca. Kochani, ta Ewangelia pokazuje nam, że Biblia nieustannie kształtuje nas do zgody na to, że Bóg jest zawsze inny. Od naszych oczekiwań, od naszych wyobrażeń, od naszych wizji, że Bóg jest tajemnicą. To wydarzenie łączy się z wydarzeniem ze Starego Testamentu, z Księgi Wyjścia. Pamiętamy może tę scenę, kiedy Mojżesz jest na górze, Bóg przekazuje mu swoje przymierze przez tablicę dekalogu, a lud, który stoi u stóp tej góry, źle odczytuje nieobecność Mojżesza, ponieważ uważa, że skoro Mojżesz jest nieobecny, to i Bóg jest nieobecny. Pewnie zadali sobie takie pytanie, może ten Bóg jest naszym wymysłem? Inne narody mają swoje posągi, a my ich nie mamy. Może to oni mają rację? Wtedy lud podchodzi do Aarona i domaga się, aby on dał im postać Boga, na którego będą mogli patrzeć. Niestety Aaron idzie za oczekiwaniami ludu. Zamiast pomóc zmieniać ich myślenie, idzie za tym myśleniem, nakazuje zdjąć biżuterię i z ich złotych kolczyków tworzy im cielca. To jest cielec wzięty z ludu. Kochani, grzech bałwochwalstwa nie polega na tym, że zmieniamy Boga. Oni nie wybierają sobie nowego Boga, ale kiedy mają ulanego cielca, to mówią: to jest nasz Bóg, Jahwe. Pod swoim cielcem podpisują się imieniem Jahwe. Jakby chcieli powiedzieć, że to jest Bóg na ich obraz i podobieństwo. Pięknie mówi o tym kardynał Ratzinger w swojej książce Duch Liturgii, odwołując się do tego wydarzenia. Chciałbym go teraz zacytować. Ludzie nie są w stanie wytrwać przy niewidzialnym, dalekim i tajemniczym Bogu. Zatem zostaje on sprowadzony na dół, do ludzi, do tego, co własne, widzialne i zrozumiałe. Taki kult nie jest już wznoszeniem się do Boga, lecz ściąganiem Boga w dół, do siebie. Bóg ma być obecny wówczas, gdy jest ludziom potrzebny i ma być taki, jakim go ludzie potrzebują. Czy nie znamy tego z naszego życia? Czasem mamy tendencję, by dyktować Bogu, jak ma działać w naszym życiu albo jakim ma być. Obserwujemy także takie sceny podczas liturgii. Czasem mówimy, dobrze byłoby, gdyby niedzielna msza święta była bardziej zrozumiała. Może trzeba byłoby coś zmienić, tak by ludziom łatwiej było wytrwać podczas tego tajemniczego momentu. Tymczasem Pan Bóg przypomina nam o tym, że nie o to chodzi. Bóg mówi: zgódź się na to, że jestem tajemnicą. Powróćmy do Ewangelii. Słyszymy w niej głos z nieba. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Kiedy uczniowie słyszą te słowa, padają na twarz i są zalęknieni. Upadek i lęk oznacza, że ta sytuacja ich przerasta. Nie rozumieją Jezusa. Także później, po zmartwychwstaniu, będzie dla nich do końca niezgłębioną tajemnicą. Kochani, święto przemienienia Pańskiego i dzisiejsza Ewangelia zapraszają nas do tego, byśmy zgodzili się na to, że Bóg jest zawsze o krok przed nami. Byśmy przyjęli postawę biblijnego prostaczka, który choć nie wszystko pojmuje, to jednak ufa Bogu jak dziecko. Całą prawdę o Bogu poznam wówczas, gdy przeminie postać tego świata. Pięknie o tym pisze święty Paweł w liście do Koryntian. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Czekamy na to objawienie, ale zanim ono nastąpi, zgadzamy się na to, że nie wszystko jest dla nas odkryte.
Jak długo jeszcze błądzić mam? Jak po ludzku pojąć to? Kiedy świat mi mówił, jesteś sam, dusza ma wciąż szuka go. Choć muszę ciemną doliną, zła się nie ulegnę, wiem, bo Ty jesteś moją siłą. Być przy Tobie tylko chcę. Ja wierzę w Ciebie, Tyś moją siłą, Ty mnie umacniasz. Panie, chcę przy Tobie trwać, bo Twoja łaska i Twoja miłość mnie wybawiła. Jezu, chcę przy Tobie trwać, ja wierzę w Ciebie, Tyś moją siłą, Ty mnie umacniasz. Panie, chcę przy Tobie trwać, bo Twoja łaska i Twoja miłość mnie wybawiła. Jezu, chcę przy Tobie trwać. Wciąż próbują zwodzić mnie, oczy zamykają mi. Wiem, przy Tobie nie zachwieję się, wytrwać chcę do końca dni. Twoja miłość mnie uwalnia, z mroku wydobywasz mnie. Wtedy pokój mnie ogarnia, być przy Tobie tylko chcę. Wierzę w Ciebie, Tyś moją siłą, Ty mnie umacniasz. Panie, chcę przy Tobie trwać, bo Twoja łaska i Twoja miłość mnie wybawiła. Jezu, chcę przy Tobie trwać, ja wierzę w Ciebie, Tyś moją siłą, Ty mnie umacniasz. Panie, chcę przy Tobie trwać, bo Twoja łaska i Twoja miłość mnie wybawiła. Jezu, chcę przy Tobie trwać.
Ewangelia i życie.
To czas refleksji, podziękowań i próśb. Około 200 osób wyruszyło w ubiegłą niedzielę sprzed białostockiej katedry w 37. białostockiej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpoczęła się poranną mszą świętą. Tworzą ją cztery grupy: błękitna, zielona, fioletowa i amarantowo-żółta. Dla osób, które z różnych powodów nie mogą podjąć pątniczego trudu, utworzono grupę złotą. To duchowe zaplecze pielgrzymki. Ci, którzy pozostają w domach, proszą pątników o wsparcie modlitewne. Pielgrzymi mają do pokonania blisko 500 km w 14 dni. Do Częstochowy dotrą 12 sierpnia. Hasło tegorocznej pielgrzymki to Świętymi bądźcie. Korzenie białostockiej pielgrzymki sięgają pieszej pielgrzymki warszawskiej, w której przez lata uczestniczyli wierni archidiecezji białostockiej. Po raz pierwszy w samodzielnie zorganizowanych grupach pielgrzymka z Białegostoku wyruszyła w 1987 roku. Wysłuchajmy relacji, którą przygotowała Renata Reda.
Idę w intencji o dobry rok, żeby ten rok dla mnie był dobrze spędzony.
Podziękować Matce Bożej za wszystkie łaski, które otrzymałam.
Z intencjami, nadziejami na lepszy świat, na lepsze jutro, o większą wiarę i wyznanie. Pielgrzymuję z czwórką wnucząt, z zięciem, z córką.
Bym chciała podziękować za dobry czas, za wyproszone łaski, prosić o błogosławieństwo dla rodziny.
Dziękuję Matce Bożej za to, że mogę zdać do drugiej klasy.
Pielgrzymi na Jasną Górę łączą wysiłek fizyczny z wysiłkiem intelektualnym, duchowym.
Metropolita Białostocki, arcybiskup Józef Guzdek.
To jest czas przemyśleń, refleksji, rozmów, spowiedzi. Podziwiam pielgrzymów, jestem pełen uznania i szacunku, bo to jest takie świadectwo, że jednak życie jest wymagające, życie jest pielgrzymowaniem, ciągłą walką z przeciwnościami.
A pamiętasz w tamtym roku, jak byłeś zmęczona i niunia woziła ciebie samochodem?
Tak.
No fajnie.
Na końcu lubię iść na koniki.
Ja chcę se śpiewać i ja chcę zobaczyć konika, bo ja lubię.
W wózeczku były jeszcze. Chodzimy od wielu lat.
To taka tradycja już. Ja mieszkam w Londynie i zawsze jestem tutaj na pielgrzymkę.
Bo ja bardzo lubię se chodzić.
Trochę o kondycję się swoją martwię. Ciężko troszkę może być, ale Matka Boża mi może dopomóc.
Pogoda jest, różaniec. Wystarczy. Wszystko ludzie dają, jest bardzo dobra organizacja, nie ma się czego obawiać.
Ludzie naprawdę nas życzliwie przyjmują, witają nas na postojach.
Kierownik białostockiej pielgrzymki, ksiądz Tomasz Owsiejko.
Mamy super sztab medyczny z doskonałymi lekarzami, którzy dbają o zdrowie i przede wszystkim nogi pielgrzymów codziennie po 30 km to jednak jest wysiłek dla organizmu. Najmłodszy pielgrzym dzisiaj ma około 4 miesięcy, najstarszy pielgrzym 82 lata. Może nas śledzić na naszym Facebooku, jest tam informacja na bieżąco, gdzie jesteśmy, gdzie może do nas dołączyć, wystarczy się tylko zgłosić, zapraszamy.
Ewangelia i życie.
Pielgrzymi z archidiecezji białostockiej dotrą na Jasną Górę 12 sierpnia. Podczas pielgrzymowania pątnicy przeżywają swoje rekolekcje w drodze. W tym roku konferencje nawiązują do tematu Świętymi bądźcie. Przygotował je ksiądz Dominik Budzicki. Posłuchajmy fragmentu jednej z nich, aby w ten sposób, choć przez chwilę, poczuć atmosferę i ducha pielgrzymki.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, to już 7 dzień naszej pielgrzymki, a więc jesteśmy na półmetku. Dzisiaj w naszych rozważaniach zostajemy w naszej ojczyźnie, bo patronem jest nasz wielki rodak. Mówić będziemy o świętym Maksymilianie Marii Kolbe. Rajmund Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli w 1894 roku. W jego jednoizbowym domu rodzinnym stała we wnęce figura Matki Bożej, przy której rodzina rozpoczynała i kończyła każdy dzień. Rajmund od najmłodszych lat wyróżniał się szczególnym nabożeństwem ku czci Maryi. Kiedy miał 12 lat, prosił ją, aby powiedziała mu, kim będzie. Objawiła mu się, trzymając w ręku dwie korony, białą, oznaczającą czystość, i czerwoną, oznaczającą męczeństwo, i zapytała, którą z nich chce otrzymać. Przyszły święty odparł, że chce obie. Podczas misji świętych w parafii franciszkanin zachęcał chłopców, aby wstąpili do zakonu. Rajmund wraz z bratem udali się do małego seminarium we Lwowie. W 1910 roku rozpoczął nowicjat i przyjął imię Maksymilian. W dalszym ciągu przyjmował nauki, a przełożeni, widząc jego zdolności, skierowali go na studia do Rzymu. W 1914 roku złożył śluby wieczyste, przybierając imię Maria. Przez cały czas zagłębiał się w duchowość maryjną. W 1918 roku przyjął sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. Kiedy rok później wrócił z Rzymu do Polski, postanowił zrobić wszystko, aby nasza ojczyzna stała się Królestwem Maryi. Mimo słabego zdrowia angażował się w dzieło Milicji Niepokalanej, wydawał miesięcznik pod tytułem Rycerz Niepokalanej. Werbował do pracy nad rozkrzewianiem kultu Niepokalanej zakonników i świeckich. Założył prężne ośrodki działające ku czci Maryi w odległej Japonii i nieopodal Warszawy. Dziś znamy je pod nazwą Niepokalanów. Wszystko czynił w posłuszeństwie przełożonym. Do polskiego Niepokalanowa rocznie zgłaszało się około 1800 kandydatów. Ojciec Maksymilian osobiście przyjmował około 100. Głównym warunkiem przyjęcia było pragnienie świętości. We wrześniu 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu otrzymał numer 16670. Ojciec Kolbe był katowany, bity, poniżany. Pod koniec lipca 1941 roku z bloku, w którym był ojciec Maksymilian, uciekł jeden z więźniów. Jako karę za ten występek 10 więźniów zostało skazanych na śmierć głodową. Wśród nich znalazł się także Franciszek Gajowniczek, który osierociłby żonę i dzieci. Wtedy z szeregu wystąpił człowiek z numerem 16670 i poprosił, aby to jego skazano na śmierć w miejsce Gajowniczka. Na pytanie, kim jest, odpowiedział, że jest kapłanem katolickim. Poszedł więc z 9 towarzyszami do bloku 13, zwanego blokiem śmierci. Przyzwyczajony do głodu, przez 2 tygodnie pozostał żywy bez kruszyny chleba i kropli wody. Wreszcie hitlerowcy dobili go zastrzykiem fenolu. Stało się to dnia 14 sierpnia 1941 roku. Była to wigilia uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ciało ojca Maksymiliana zostało spalone w obozowym krematorium. Niezwykła historia wielkiego świętego, niezłomnego czciciela Niepokalanej. Dwie korony, które zaproponowała mu Najświętsza Panienka, rzeczywiście znalazły swoje wypełnienie w jego życiu. Dwa niezwykle ważne miejsca w jego historii to Niepokalanów i obóz w Oświęcimiu. Jedno i drugie jasno pokazują jego ogromną miłość. Miłość, która jest ofiarą, darem z samego siebie. Wszystko, co robił ojciec Maksymilian dla rozszerzenia kultu Niepokalanej, wiązało się z ogromnym zaangażowaniem z jego strony, ogromną ofiarą. Poświęcał swój czas, siły, zdrowie. Po ludzku rzecz biorąc, dzieło Niepokalanowa, czy to polskiego, czy japońskiego, wydawało się być niemożliwym do realizacji. Jednak dzięki niewyobrażalnemu poświęceniu świętego Maksymiliana, dzięki łasce Bożej i pomocy ludzi dobrej woli, do dziś możemy korzystać z owoców jego pracy. Wszystko, co robił, było autentycznym świadectwem jego wiary. Można by pomyśleć, że uwięzienie Maksymiliana w obozie koncentracyjnym pokrzyżowało jego plany, że zatrzymało go w pracy dla chwały Bożej i zbawienia ludzi. Nic bardziej mylnego. Jego niezachwiana miłość do Boga, która zawsze prowadzi do miłości człowieka, pozwoliła mu złożyć ostateczne świadectwo wiary. Łatwo jest zachwycić się jego postawą, ale to zbyt mało. On chce nas nauczyć prawdziwej miłości, która nie jest tylko pewnym uczuciem, ale jest zaangażowaniem całego człowieka, jego rozumu i woli. Ojciec Maksymilian tej miłości nauczył się od Chrystusa, bo przecież nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Widzimy w jego przykładzie, że miłość na wzór Chrystusa jest możliwa. Taką miłość możemy obserwować w rodzicach, którzy poświęcają swoje życie dzieciom. Decydując się na przyjęcie daru nowego życia, godzą się tym samym na ofiarę nieprzespanych nocy, rezygnacji z wygód, trud wychowania. Robią to, bo kochają. Taką ofiarną miłość można zobaczyć w dzieciach pochylających się nad słabością swoich starszych rodziców. Można ją dostrzec w pielęgniarce z troską pielęgnującą rany ludzi obłożnie chorych. Moglibyśmy wymieniać tak jeszcze długo. Taką ofiarną miłość widać dziś w tobie, kiedy rezygnujesz z wygód, godzisz się na niewiadome warunki atmosferyczne, znosisz ból, który z pewnością z wielu z was daje o sobie znać. Siostro i bracie, nie musisz dziś przelewać krwi za Chrystusa ani drugiego człowieka. Na nasze szczęście żyjemy bez wojny i prześladowania, ale to nie zwalnia nas z chrześcijańskiego obowiązku miłości. Miłości, która jest ofiarą, darem z siebie. I znów spróbujmy to skonkretyzować. Przenieść w XXI wiek, co dziś znaczy kochać. Zacznijmy od naszych rodzin i naszych domów. Kochać to zrezygnować z wygodnego leżenia przed telewizorem i pomóc w przygotowaniu obiadu, bo nikt z twoich bliskich nie jest twoim służącym. Kochać to znaleźć czas na rozmowę, na zwyczajne bycie razem. Kochać to poukładać hierarchię wartości. Zobaczyć, że w domu potrzebny jest ojciec, potrzebna jest mama, a nie ich zarabiane całymi dniami pieniądze. Młodzi ludzie, którzy się w życiu pogubili, którzy sięgają po używki, okaleczają się, bardzo często próbują w ten sposób zwrócić na siebie uwagę. To jest ich niemy krzyk o miłość, której nie zastąpi najnowszy smartfon. Kochać to odwiedzić swoich rodziców, którzy być może stali się trudni, to odwiedzić i cierpliwie wysłuchać dziadków, którzy w koło opowiadają te same historie sprzed lat, za każdym razem przeinaczając fakty. Kochać to zapukać do sąsiadów i zapytać, czy nie potrzebują czegoś ze sklepu. Moglibyście powiedzieć, że to przecież są jakieś banały, małe rzeczy. To prawda, to są małe rzeczy, które są świadectwem naszej miłości i naszego pragnienia świętości. Droga do nieba prowadzi właśnie przez te małe gesty miłości. Nie musisz szukać wielkich, heroicznych czynów. Wystarczy, że z miłością będziesz wypełniać to, co tworzy twoją codzienność. Tylko ci, którzy prawdziwie kochają, potrafią składać ofiarę. Święty Maksymilianie Mario Kolbe, niech twój przykład ofiarnej miłości umocni nas w drodze do świętości. Amen.
Ewangelia i życie.
Sierpień to miesiąc, w którym Kościół zaprasza nas do modlitwy oraz daru dobrowolnej abstynencji w intencji osób uzależnionych od alkoholu. Od wielu lat pieczę nad duszpasterstwem osób uzależnionych sprawuje biskup Tadeusz Bronakowski. Wysłuchajmy felietonu, który przygotował ksiądz biskup w związku z przeżywanym miesiącem dobrowolnej abstynencji.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, gdy kontemplujemy ikony przedstawiające świętych rodziców Maryi, Joachima i Annę, nasze serca porusza obraz ich wielkiej miłości. Ukazana jest na nich czułość małżonków, szacunek, wierność, zaufanie i wreszcie ogromna radość z otrzymanej od Boga łaski poczęcia dziecka, łaski bycia rodzicami mimo starszego wieku. Owocem miłości Joachima i Anny był ktoś najbardziej wyjątkowy w historii ludzkości, Najświętsza Maria Panna wybrana przez Boga na Matkę Zbawiciela. To piękne wspomnienie świętych rodziców Maryi, dziadków Jezusa, jest dla nas zachętą, aby nasze rodziny były Boże. Nie wolno nam zrezygnować z miłości. Kochani, często mówi się o pogłębiającym się kryzysie współczesnej rodziny. Uzależnienia, zdrady, rozwody, aborcja, eutanazja, konsumpcjonizm to znaki, że ta podstawowa wspólnota życia na ziemi wyrzuca poza mury swojego domostwa Boga, że nie chce mieć z Nim nic wspólnego. Czy może się więc ostać, gdy budowana jest bez fundamentu? Tak bardzo potrzeba wiary, nadziei i miłości. Trudno myśleć o dobrej przyszłości naszego narodu i całego świata, jeśli rodziny będą budowane na piasku nietrwałych uczuć, bez zobowiązań, bez Bożego błogosławieństwa. To ważne, aby wszystkie sprawy związane z troską o trzeźwość powierzać Bogu we wspólnej modlitwie. Kochani, i my po to angażujemy się w dzieło apostolstwa trzeźwości, żeby w naszej ojczyźnie przybywało świętych, żeby Polacy byli piękni duchowo, byli trzeźwi i wiernie służyli Bogu, żeby wzajemnie się miłowali. Niech te refleksje pomogą nam również otwartym sercem przyjąć apel na sierpień, miesiąc abstynencji. Na te ważne inicjatywy niech nam Bóg błogosławi. Szczęść Boże!
Ewangelia i życie.
Wstańcie, nie lękajcie się. Te słowa wypowiada dzisiaj Jezus do każdego z nas. Lęk paraliżuje, ale gdy zapraszamy Boga do swojego życia, to każda obawa i trwoga są do przezwyciężenia. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę dobrej niedzieli i owocnego tygodnia pracy. Do usłyszenia za tydzień. Na zakończenie kolejny odcinek głębszego poziomu popkultury. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Posłuchaj uważnie. Głębszy poziom popkultury.
Dostosować sposób gry do nowych reguł w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic i to chyba jest niedobry znak, że przed innym nie odkryłabym jej za nic, a przed tobą tak. Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed tobą nikim więcej. Sztuczny wdzięk.
Są takie osoby, przy których czujemy się swobodnie, z którymi chcemy być. Przy nich proste gesty czy zwyczajne dni nabierają znaczenia. Przy nich nie musimy być kimś, kim nie jesteśmy, bo nie próbujemy dostosować się do oczekiwań. Możemy być tylko i aż sobą. Przyjaźń pełna miłości i akceptacji pozwala nam odkrywać i polubić swoje prawdziwe ja. Sprawia, że czujemy się kochani i chcemy kochać. Pomyśl o osobach, które kochasz i dla których jesteś sobą. Może warto odezwać się dziś do nich?
Los jak wszystkim dał mi tylko jedną postać i nie nazbyt nią ucieszą mnie, ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża stawka w grę. Dziś posiadam różnych twarzy, cały rejestr, w których lepiej niż we własnej mi. O, jak dobrze umieć być tym, kim się nie jest, ja umiałam nim, przeszedłeś ty. Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed tobą nikim więcej. Sztuczny wdzięk odbierasz słowom, czynisz zwykłym każdy gest i znów jestem tą tysięczną wśród tysięcy. Dostosować sposób gry do nowych reguł w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic i to chyba jest niedobry znak, że przed innym nie odkryłabym jej za nic, a przed tobą tak. Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed tobą nikim więcej. Sztuczny wdzięk odbierasz słowom, czynisz zwykłym każdy gest i znów jestem tą tysięczną wśród tysięcy.